Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam. Zapraszam na nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. Temat, który wyznaczyliśmy sobie na dzisiejsze spotkanie, bogactwa naturalne Polski. Bardzo serdecznie witam w studiu telewizji Trwam naszego gościa, pana profesora doktora habilitowanego Mariusza Orion-Jędryska, głównego geologa kraju, wiceministra środowiska. Witam, no jeszcze noworocznie, panie ministrze.
Witam serdecznie. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Bogactwa naturalne Polski, nasze rozmowy niedokończone. Chcemy, panie ministrze, rozpocząć od polityki surowcowej państwa. Co to jest w ogóle polityka surowcowa państwa? Jakie powinny być główne założenia polityki surowcowej państwa, aby ona funkcjonowała w najbardziej wydajny sposób i przyczyniała się także do wzmocnienia naszej polskiej gospodarki?
W uproszczeniu należy powiedzieć, że polityka surowcowa to jest dokument, w zasadzie jest przygotowany już ten dokument do przyjęcia przez rząd, dokument, który jest przepisem na wykorzystanie tych bogactw naturalnych, ale takim dużo szerszym, nie tylko gospodarowanie zasobami, które my w Polsce mamy, w jaki sposób, jak zmienić prawo i tak dalej, co będziemy robić, ale także wszelkie oceny ekonomiczne, ryzyka i tak dalej. Można powiedzieć krótko, że definicją polityki surowcowej, polityka surowcowa państwa jest tym czymś, co ma obniżyć ryzyko podaży surowców na cele państwowe, społeczne. I to w zasadzie każde ryzyko, jeśli obniżymy ryzyko podaży, to zawsze będzie jakaś nadwyżka, która jest do podziału między państwo, społeczeństwo i inwestora. No i o to chodzi. Tani, dobry surowiec na rynku to jest klucz.
I ważna sprawa to oczywiście wykorzystać nasz potencjał geologiczno-surowcowy, a wiemy, że pod tym względem Polska jest dość bogata.
Dość bogata, na tle Europy jest dość bogata, dość różnorodna geologicznie, przede wszystkim ze względu na to, że mamy, że leżymy na granicy dwóch ważnych obiektów geologicznych, w cudzysłowie mówiąc, rozdzielanych strukturą tak zwaną linią Tronquista-Tejsera, to płyty wschodnioeuropejskie i zachodnioeuropejskie, różnych wieku, różnej budowie, a więc na granicy zawsze się najwięcej dzieje i to jest jakimś naszym bogactwem, daje tą georóżnorodność, ale z drugiej strony też nie wszystko przecież mamy, dlatego ta polityka surowcowa również mówi o tym, co należy robić, żeby zabezpieczyć pozyskiwanie surowców ze źródeł zagranicznych, także akwizycjonując złoża, także czy importując.
Rozwiązania systemowe, panie ministrze, jakie programy wykonawcze konieczne do zrealizowania?
Tak, to jest bardzo ważna rzecz, bo polityka surowcowa jest zespołem przepisów, ona się składa z szeregu filarów, to jest 9 filarów tej polityki surowcowej. Tych 9 filarów to są zagadnienia, które mają zadania i podzadania. I każdy z tych zadań czy podzadań ma swoje wspólne, czasami osobne programy wykonawcze. Niektóre są już realizowane, tak jak program rozpoznania geologicznego oceanu, gdzie mamy pozyskiwać surowce z den oceanicznych. To jest absolutnie nowy trend na świecie i Polska w to się wmontowała. Natomiast sprawą drugą to są inne zagadnienia prawne i tak dalej, i tak dalej. Więc zagadnień jest ogrom i niektóre programy wykonawcze, jak mówię, już funkcjonują, niektóre mogą funkcjonować dopiero wtedy, kiedy inne będą wykonane. Całość polityki surowcowej możemy powiedzieć, że będzie aktualizowana, ale ona jest na dziesięciolecia. No, do 2050 roku mniej więcej trzeba będzie plan wyraźny realizować, zarysowany teraz i z pewnością aktualizowany, tak jak to zrobili zresztą Niemcy, też aktualizowali niedawno swoją politykę.
Dwa ważne wektory, panie ministrze, profil surowcowy to ten profil, który determinuje profil gospodarczy i także profil surowcowy można stymulować w oparciu o działania globalne.
Tak, to prawda. Jeżeli nawet niewielki kraj, taki jak w świecie Polska, a nawet mniejsze, tak jak Belgia, potrafią w pewnych sytuacjach realizować tak zadania surowcowe, że są w stanie opanować czy wpływać na to, co się dzieje na rynku światowym. Tak się rzeczywiście dzieje. Więc jeżeli mówimy, że profil surowcowy determinuje profil gospodarczy, to oznacza, że takie, jakie surowce mamy lub dostęp do nich, lub jesteśmy w stanie wyrobić sobie dostęp, tak powinniśmy gospodarkę rozwijać. Jeśli mamy rozwój, na przykład, jeśli mamy węgiel kamienny, to możemy oczywiście i energetyka, ale także przemysł chemiczny, karbochemię i tak dalej rozwijać w oparciu o to. Jeżeli mamy dostęp do surowców na przykład takiego jak miedź, czy srebro, czy niektóre pierwiastki rzadkie, to powinniśmy takie technologie rozwijać, które pozwolą polskie know-how wmontować w ten produkt, tak, że ten produkt już nie jest wart tylko jako czysty surowiec, ale także wmontowana jest to wartość dodana know-how, która daje, czyli know-how, czyli wiedza, która no, jest, staje się specyfiką, w tym wypadku polską specyfiką. Im większy wachlarz, szerszy wachlarz surowców mamy, tym mamy większe szanse, żeby wmontować to właśnie własne technologie, własny rozwój know-how. Do tego jest potrzebna odpowiednia koordynacja, odpowiednia jednostka koordynująca i odpowiednie jednostki naukowo-badawcze, które ze sobą współpracują.
Pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej i wiemy, że jest zaplanowany kalendarz chociażby związany z działaniami na najbliższe 3 lata.
No tak, to już w zasadzie jest, można powiedzieć, końcówka, dlatego że pełnomocnik rządu został powołany w czerwcu, w połowie roku 2016 przez panią premier Szydło. Został powołany także Międzynarodowy Zespół do Spraw Polityki Surowcowej Państwa. Nim jest główny geolog kraju tym pełnomocnikiem. I zadanie podstawowe tego pełnomocnika i rządu i tego zespołu jest przygotowanie projektu polityki surowcowej państwa jako dokumentu. Ten projekt w zasadzie jest gotowy, został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w wrześniu 2017 roku. Przez rok odbywały się bardzo, bardzo szerokie konsultacje regionalne, społeczne. 12 konferencji w różnych miastach Polski one się odbywały. Poczynając od Warszawy, także w Toruniu tutaj było, były transmisje przecież z telewizji Trump całości, czy części tego spotkania, takich konferencji jak będzie było 12, każdy z filarów był omawiany, były uwagi i tak dalej i nawet zostały przygotowane czasopisma, to są 3 numery, ja mogę gdzieś pokazać, właśnie widzę, że na ekranie mieliśmy tak. Wykaz tych miejsc konsultacji regionalnych, tu mamy, to jest akurat tom drugi, tom pierwszy dotyczący tutaj no, spraw międzynarodowych, tom drugi spraw głębinowych, kopalni. U nas chociaż inne tematy są. Trzeci to tom to ciepło ziemi jako wiodące, także pierwiastki rzadkich. 3 circular economy, czyli odzyskiwanie surowców z odpadów. To też jest bardzo ważny filar, numer 3 w całej polityce surowcowej. Czyli możemy powiedzieć, że korzystamy z surowców pierwotnych, które już wtórne. Polska rzeczywiście bogata. Jak gdybyśmy pokazali tutaj slajd, który ja w tej chwili mam tu na komputerze, nie wiem, czy się da go pokazać. Mamy kopaliny energetyczne w Polsce, obszary zaznaczone mojego pomysłu wykonał Państwowy Instytut Geologiczny taką mapę na moje zamówienie, gdzie mamy obszary pokazane i perspektywiczne węgla, czy obecnie gdzie węgiel kamienny, gdzie jest węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz i tak dalej. Także tutaj pokazana jest ta strefa łupkowa, bo przecież to nie jest sprawa zamknięta. Tutaj mamy surowce chemiczne, gdzie najbogatsze tereny Polski, gdzie możemy surowce chemiczne wydobywać. Bardzo ważne, co jest taką unikalną rzeczą na świecie. Mamy także znaczące pole, sole potasowe, nie tylko sodowe. W ogóle Polska, jeśli chodzi o sól kamienną, ma bardzo bogate zasoby zaspokajające wielkie potrzeby, ale także cechą soli kamiennej jest to, pokładów soli kamiennej jest to nawet diapirów, takich wyniesień, dużych bąbli, można powiedzieć, takich w głębi ziemi, gdzie możemy lokować bez zbiorniki magazynu na ropę, na gaz, na różne substancje, które wymagają, które są nawet chemicznie trudno przetrzymywalne, czy magazynowane, a sole są po prostu na tyle trwałe, że są bezpieczne dla tego typu składowania, a więc Polska może być i do tego też dąży, jedno z elementów polityki surowcowej, dążenie do tego, żeby rozwijać w Polsce bezzbiornikowe magazyny substancji w górotworze. To jest bardzo ważne. Czy właśnie głównie w strukturach solnych albo w opróżnionych, wydobytych już po wydobyciu złożach gazu, strukturach, gdzie był gaz czy ropa naftowa. Inne to są oczywiście, tak jak możemy pokazać tutaj, wody podziemne. Wszystkim tu chodzi o solanki, wody termalne, tak jak tutaj widzimy, czyli mamy perspektywy balneologiczne, termalne, lecznicze, solanki, w których możemy niektóre substancje chemiczne pozyskiwać, bardzo unikalne. Tutaj mamy pokazane bogactwo kopalin skalnych. Polska jest bogata. Wbrew pozorom Polska jest jednym z krajów bogatszych w piasek. Wiele krajów w Europie, szczególnie w południowej Europie, w ogóle piasku nie ma, więc trzeba ten piasek po prostu mielić, robić ze skał, a to oczywiście zwiększa koszty i pod tym względem Polska, piasek jest wszędobylski, to wysokiej jakości, piasek szklarski do wysokich potrzeb takich, no powiedzmy, elektronice i tak dalej. Jakbyśmy wszystkie mapy nałożyli w Polsce, to byśmy widzieli tylko te obszary, które są słabo rozpoznane, ich nie ma, to są te białe. Czyli w praktyce można powiedzieć, są obszary, gdzie dominują różne rodzaje zasobów geologicznych i to jest właśnie naszą naprawdę wielkim atutem, trzeba to wykorzystać, a jak to wykorzystać, powie polityka surowcowa państwa przyjęta przez rząd lada miesiąc, mam nadzieję, a czym to, w jaki sposób wykorzystać, to musi powstać agencja geologiczna jako służba geologiczna, która będzie wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego. Projekt ustawy trafił do Rady Ministrów, a druga część to Państwowy Instytut Geologiczny jako ta bardzo silna jednostka, którą trzeba jeszcze wzmocnić, jednostka naukowo-badawcza, która ostatnio podupadła, no ale myślę, że ta reforma związana z wydzieleniem z pionu służby geologicznej, wydzielenie, którą tam została wydzielona 2 lata temu, pion służby geologicznej, w sensie wydzielony na jako agencja geologiczna około 400 osób i następne 450 powiedzmy osób będzie, pewnie można, trzeba będzie jeszcze do naukowców w pewnej specyfice zatrudnić i wtedy będziemy mieli może 500-osobowy zespół, bardzo silny, naukowy, który będzie wykonywał kluczowe zadania państwa w zakresie geologii, bo zapóźnienie mamy 40-letnie w tej chwili.
Panie ministrze, jakie jest znaczenie współpracy międzynarodowej dla polityki surowcowej państwa?
No, to jest rzeczywiście kluczowe znaczenie, dlatego że my w tej chwili to, co mamy najważniejsze, to co już powiedziałem, czyli pozyskaliśmy działkę na poszukiwanie, a mam nadzieję w przyszłości wydobycie surowców z dna oceanicznego. Jest to działka na środkowym Atlantyku. Ja może pokażę to na slajdzie. Tutaj powinien ten slajd być. Postaram się go znaleźć za chwileczkę. Jest tak. To, co tutaj widzimy, za chwileczkę. Mamy. Jest slajd, gdzie, jeśli można prosić o pokazanie, mamy 3 działki na środkowym Atlantyku. Ta działka, którą tutaj widzimy, ta na czerwono zaznaczona, to jest działka właśnie Polska. Od 12 lutego 2018 roku podpisany został kontrakt, wykonaliśmy pewne zobowiązania. Na południe jest działka francuska, jeszcze bardziej na południe, na biało, słabo widoczna działka rosyjska. Takich działek na świecie jest 7, bo jeszcze jest na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. To jest Korea Południowa, Japonia, Chiny i Niemcy. I w zasadzie to wszystko, co w tej chwili mamy na świecie, jeśli chodzi o ten typ złóż. Są w ogóle 3 typy złóż. To według mnie są jedne z najbardziej obiecujących. Chociaż oczywiście nie słabo niektóre rozpoznanych, ale perspektywicznych i naprawdę w mojej opinii dla geologów otwiera się wielki, nowy rozdział, dużo być może bardziej atrakcyjny niż ten, który dotyczył gazu w łupkach. Do tego zapewne też wrócimy, ale musi być agencja geologiczna, bo bez tego nie jesteśmy w stanie przygotować technologicznie państwa do tak wielkich inwestycji. Te inwestycje niestety podupadły. Myśmy za 2006-2007 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości wydawał pierwsze koncesje, to był pomysł autorski rządu. Po czym niestety Platforma Obywatelska i PSL zapędziła się w kozi róg, podniosąc tak ryzyko inwestycyjne, że to, co jest przecież kluczem w polityce surowcowej, że po prostu odeszli nam inwestorzy i po raz drugi namówienie ich będzie trudne, chociaż to się dzieje, bo zmiany prawa geologicznego i górniczego, które żeśmy wprowadzili w zeszłym roku i to w 2 dużych rzutach, były kilka mniejszych, ale 2 duże rzuty spowodowały, że te inwestycje będą dużo, dużo łatwiejsze. To jest przede wszystkim to, że możemy prowadzić przetarg na wniosek inwestora, co dotychczas było niemożliwe, oczywiście z pewnymi obostrzeniami, z przetargiem i tak dalej, z klarownością, przejrzystością, ale to inwestor może powiedzieć, ja chcę tu, a tu wiercić, proszę mi w tym obszarze ogłosić przetarg, my ten przetarg ogłaszamy. To jest w skrócie powiedziane. Co tam jest na tym Atlantyku, bo to ojciec pytał. Przede wszystkim to, co tam mamy, to są siarczki bardzo podobne do tych, jakie są złoża, jeśli chodzi o siarczki mineralogiczne, jakie są złoża miedzi i srebra na tam gdzie mamy KGHM, w tej chwili południowo-zachodniej Polsce, ale dużo bogatsze. Mniej więcej no, dziesięciokrotnie, czasami pięciokrotnie, czasami dwukrotnie bogatsze złoża, średnio około 4,5% bywają bogatsze rudy. Tam jest miedź, srebro, ale co istotne kobalt, co jest bardzo ważne, bo chcąc rozwijać elektromobilność, na co Polska ma ogromny apetyt, no to niestety musimy mieć potężne zasoby kobaltu, dostęp do kobaltu to bardzo ułatwi. To jest krytyczny pierwiastek w tej chwili, jeśli chodzi o rozwój elektromobilności. Podobnie zresztą jak miedź, tylko że miedź jest dość obszerne, są złoża na świecie kontynentalnym. Natomiast jeśli chodzi o kobalt, to jest wielki problem z tym, ale także mangan, złoto i tak dalej. Zasoby złota są nawet dość znaczące. Inne pierwiastki się rzadkie, kluczowe znowu w rozwoju technologii i to takich najnowszych technologii związanych z wysokich technologii związanych z komputerami, z informatyką, ale także potrzebami militarnymi i tak dalej.
Panie ministrze, wspomniał pan o przetargu inwestorskim, także o zmianach w ustawie prawo geologiczne i górnicze, koncesje, rok 2020.
Tak, to jest rzecz, którą też się udało zrobić, bardzo ważne było. Otóż wiadomo było od 30 lat, kiedy koncesje były wydawane, nawet niektóre miały jeszcze wydane na tak zwanym dekrecie Bieruta z 50. bodajże pierwszego roku. Wiele koncesji na węgiel kamienny i brunatny zostało wydanych na bardzo różnych zasadach. One wygasały w latach 2017-2020. Tych koncesji blisko 30 było. Część już żeśmy przedłużyli, a dla części tej, której widać było, że już to przedłużenie bardzo trudne będzie, no bo niestety przez ostatnich tych poprzedni rząd no nie powodował jakiegoś działania w tym kierunku. Trzeba było bardzo szybko zmienić prawo i uprościć przedłużanie koncesji na takich zasadach, żeby można było górnictwo mogło w Polsce funkcjonować. No i to się udało. Przeprowadziliśmy to. Wiele było obaw. Pamiętam związki zawodowe, niektóre bardzo mocno atakowały rząd, że to nie zostało zrobione. No ale po pierwsze moje pytanie, a co robiły jedno przedsiębiorstwa, że do tego czasu się nie przygotowały? No ale skoro przedsiębiorstwa nie zadziałały powinny w 2010 roku rozpocząć już najpóźniej proces przygotowywania wniosków koncesyjnych, ponieważ tego nie zrobiły, no to musiał rząd tą lukę załatać. Sejm przyjął projekt rządowy i to przeszło. Ale co jeszcze ważne, bo chciałbym wrócić do tych spraw dna oceanicznego, bo to nie są tylko siarczki dna oceanicznego. Mamy trzy rodzaje złóż. To są także dla skorupienia kobaltonośne, ale przede wszystkim to są jeszcze konkrecje polimetaliczne. One są na Pacyfiku. Jedne i drugie. Polska ma pewne udziały w tym, to jeszcze z czasów takich, powiedzmy, kiedy mieliśmy tutaj sowiecką okupację, ale pozostała pewny relikt, który mamy udziałowców oczywiście w tej chwili Rosję, Bułgarię, Kubę, Czechy, Słowację i Polskę. W Polsce jest siedziba tej organizacji, która zarządza tą jedną działką na Atlantyku. Ale co ważne, i gdybyśmy mogli tutaj slajd ten pokazać, który ja w tej chwili mam na komputerze, zorganizowaliśmy dwa workshopy, takie spotkania szkoleniowe czy do wypracowania jednej spraw środowiskowych przy pokrzywaniu i wydobywaniu kopalin z dna oceanicznego, drugi dotyczący metalurgicznych spraw. Ale jeszcze jedną rzecz niedawno się odbyła, mianowicie we wrześniu tego roku, w połowie października odbyło się spotkanie kontraktorów, w zasadzie narada kontraktorów, wszystkich 29 kontraktorów w Ministerstwie Środowiska z całego świata, kontraktorów międzynarodowej organizacji dna morskiego przy ONZ-cie, która zarządza, jakby nie było, prawie 2/3 obszaru globu, prawda, bo dnem oceanicznym stref międzynarodowych. I tutaj widzimy sekretarza generalnego, widzimy sekretarza prezydenta rady, prezydenta zgromadzenia, te trzy osoby tutaj na zdjęciu, kontraktorzy i decyzje były w zasadzie takie. Jesteśmy gotowi do technologicznie, jesteśmy gotowi, wszyscy kontraktorzy to deklarowali mniej lub bardziej, ale tak zakończyło się Warsaw Statement, czyli takim oświadczeniem warszawskim, gdzie zadeklarowano, że w zasadzie to, co pilnie należy zrobić, to zakończyć wszystkie prace związane z nowymi regulacjami, regulacjami dotyczącymi metod wydobycia. Metod wydobycia, opłat za wydobycie dla ONZ-u i tak dalej. Jeśli to będzie zrobione, to wydobycie może ruszyć niemal natychmiast. Kilka krajów już jest gotowych technologicznie do wydobycia. Na pewno to jest Japonia, na pewno to jest konsorcjum belgijsko-niemieckie. prawdopodobnie Chińczycy, trudno powiedzieć jak Rosja, ale są kraje gotowe, środowiskowo oświadczone. Środowiskowe sprawy są załatwione, dbamy o środowisko, będziemy ochraniać środowisko. Technologicznie sprawy są załatwione. No, w zasadzie pozostaje tylko prawne uregulowanie, jak wydobywać. No i to powinno być zrobione. Będziemy na temat dyskutować na najbliższym posiedzeniu w lutym i w lipcu w siedzibie Międzynarodowego Namorskiego w Kingston. No a jakie decyzje będą, no to oczywiście trudno powiedzieć. Natomiast Polska została poproszona, nasza propozycja została przyjęta. Przygotowaliśmy ramy czegoś, co jeszcze dotychczas nie funkcjonowało w ONZ, mianowicie nazywa się to Enterprise, czyli jakby przedsięwzięcie, czyli jak współpracować ma poszczególny kraj, jeśli inwestycja dotyczy obszaru, który jest w wyłącznej gestii Organizacji Dna Morskiego, kiedy złoże już jest rozpoznane. To jest procedura skomplikowana i prawnie, ale myśmy taki projekt przygotowali. Ten projekt został wstępnie już przyjęty przez właściwe osoby reprezentujące Międzynarodową Organizację Dna Morskiego i jest już w programie spotkania Kingston, jest już ten nasz wniosek będzie rozpatrywany, a więc nasza aktywność jest duża. Dotychczas mieliśmy kilkukrotnie...
No, wzrosła pozycja Polski.
Tak, na bardzo. Od 2016 roku prezydent zgromadzenia, prezydent Rady, po raz pierwszy członkostwo i od razu szefostwo czy przewodniczenie Komisji Finansów, Komitetu Finansowemu, członkostwo w Radzie przedłużone i przedłużone członkostwo w Komisji Prawno-Technicznej. W zasadzie wszystko oprócz pozycji sekretarza generalnego w Polska w tej chwili posiada, więc nasza pozycja jest naprawdę mocna i to widać, że kraje się z nami liczą. Bardzo nas to cieszy, bo tak jak rewolucjonizował świat, został zrewolucjonizowany przez gaz w łupkach i ropę w łupkach, tak myślę, że najbliższe lata będą należały, może jeszcze nie za rok, za dwa, ale nieco później będą należały do krajów, które inwestują w poszukiwania geologiczne na dnie oceanicznym. To jest według mnie klucz.
Panie ministrze, zasadnicze cele powołania Polskiej Agencji Geologicznej?
Właśnie to jest to. Dzisiaj nie mamy jednostki, która by koordynowała. Mamy tak. Mamy administrację geologiczną, która na szczeblu powiatowym jest dość, czy wojewódzkim jest słaba. Powiatowym prawie w ogóle nie istnieje, w połowie powiatu jej nie ma, w wojewódzkim jest, ale to jest, ona jest po prostu słabo umocowana, niefinansowana. No i administracja rządowa, gdzie mamy około 60 osób zatrudnionych w departamentach geologicznych, główny geolog kraju i to wszystko. Z drugiej strony mamy jednostkę naukową, która jest duża, bardzo konserwatywnie zorganizowana, która jest nastawiona na badania naukowe, a mniej na realizację zadań takich, które państwu są niezbędne, bo to ona decyduje, można proponuje, co należy zrobić, a potem państwo, czyli główny geolog kraju, musi to opiniować. Bardzo skomplikowana procedura, ja już się pokazał tą procedurę. Myślę, że tutaj ona jest. Gdybyśmy ten slajd pokazali teraz, tak wygląda procedura finansowania zadań Polskiej Służby Geologicznej, która jest przypisana dziś Państwowemu Instytutowi Geologicznemu. Trzy ministerstwa mają wpływ na to, jak jest finansowanie Państwowego Instytutu Geologicznego. Ministerstwo Środowiska ma wpływ na Państwową Służbę Geologiczną, na Hydrę Geologiczną, już tylko minister gospodarki, ale to znowu gospodarki morskiej, Ministerstwo Nauki na sprawy naukowe, ale nad całością czuwa minister środowiska, główny geolog kraju i cały ten system musi, to jest każdy z tych punktów załamań, to jest sposób, to jest opiniowanie, przechodzenie dokumentów i tak dalej, najpierw w Państwowym Instytucie Geologicznym, między ministerstwami, ale także w samym ministerstwie wielokrotne opiniowanie, analizowanie, poprawianie. W momencie, kiedy cokolwiek wraca do jakichś zapytań czy poprawy, no to od nowa zaczynamy ten proces. Są takie sytuacje, w których powiedzmy mamy opiniowanie jakichś tematów, które opiniowanie musi trwać rok i więcej, ponieważ cały czas są jakieś zapytania, jakieś nieścisłości, coś tutaj niepoprawione, to Narodowy Fundusz ma pytania, to Ministerstwo Środowiska, to któryś z departamentów w Ministerstwie Środowiska, bo wiele, a zaangażowane jest wiele osób, a ostatecznie to jest tak, naukowcy piszą jakieś tematy, rozpisują, co mają zrobić, są do tego pytania. W ministerstwie, no cóż, trudno powiedzieć, czy się nie wszyscy przecież pracownicy się na tym znają. Są więc większe pytania. Robimy konferencje na ten temat, spotkania wyjaśniające i tak dalej, ale to niestety wszystko trwa. No i cała ta procedura musi być uproszczona. Dlatego jeśli wydzielimy z Państwowego Instytutu Geologicznego ten pion służby, który dzisiaj funkcjonuje, ale jest jednak w reżimie jednostki naukowo-badawczej, to wtedy będziemy mogli, ta służba, będąc agencją wykonawczą rządową, będzie mogła te fundusze przeznaczać dla Państwowego Instytutu Geologicznego, ale także dla innych jednostek geologicznych w Polsce, do tego, żeby wykonywały pewne zadania, do których są predysponowane. Oczywiście preferencje będzie miał Państwowy Instytut Geologiczny, bo taka jest jego pozycja, taka jest jego rola. Po to został 100 lat temu prawie założony. Chociaż dopiero zadania służby geologicznej przypisano Państwowemu Instytutowi Geologicznemu i to tylko częściowo w 1938 roku dekretem prezydenckim, bo powiedziano służbę geologiczną w państwie polskim, to była II Rzeczpospolita, jest Rada, Państwowa Rada Geologiczna i Państwowy Instytut Geologiczny w ramie naukowej. Tą Radą Geologiczną powinna być dzisiaj Polska Agencja Geologiczna i to w zasadzie taki byłby cel działania agencji. Tych działań oczywiście jest wiele, przez realizacja programów wykonawczych. Tych programów wykonawczych my tutaj mamy bardzo, bardzo wiele. Jest ich ogrom, można powiedzieć, około 30. W tej chwili mamy przygotowywanych lub przygotowanych, pewnie koło setki się to skończy, zanim tu mamy serię tych programów. I niektóre z nich mogą być realizowane już teraz, niektóre dopiero po tym, kiedy jakieś będą wykonane, więc rozpisujemy to aż na następne kilkadziesiąt lat. No oczywiście zobaczymy, co rząd na to w całości.
Panie ministrze, nasze spory z Komisją Europejską w tym obszarze tematycznym, jakie są te zasadnicze problemy na arenie międzynarodowej w kontekście polityki surowcowej, to także o czym rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem w studiu. Dzisiaj 10 razy mniej odwiertów pozłożowych wprowadzonych jest w Polsce niż 40 lat temu, tak. A zatem ta skala, no powiedzielibyśmy, jakiegoś tak. Upadku, no tragiczna.
Strasznie jest pod tym względem rzeczywiście, ale co było? W 1985 roku rozwiązano Centralny Urząd Geologiczny, który koordynował badania. Miał 49 jednostek podległych, przedsiębiorstwa geofizyczne, geologiczne, różne kombinaty i tak dalej. To wszystko działało, w tym Państwowym Instytut Geologiczny. Państwowemu Instytutowi Geologicznemu zlecano pewne zadania, na przykład wiercenia na Dolnym Śląsku, gdzie odkryto miedź w latach 60., czy później siarkę, czy także węgiel kamienny na Lubelszczyźnie. To wszystko były dokonania w istocie wynikające z zarządzania przez Centralny Urząd Geologiczny i wykonywania pewnych zadań, które były zlecane podległym jednostkom, w tym Państwowym Instytutowi Geologicznemu. W zasadzie po tym czasie nie odkryto, po rozwiązaniu Centralnego Urzędu Geologii, który jeszcze rozpędem te zadania były rozpisane na kilka dobrych lat, w zasadzie żadnych odkryć nowych nie było w Polsce i to takim przykładem kompromitacji, można powiedzieć, to jest nieudane podejście do gazu w łupkach, bo 2005, 2006, 2007, kiedy myśmy wydawali koncesję na to, to realizowany był projekt powołania Polskiej Służby Geologicznej, która miała uzupełnić Państwowy Instytut Geologiczny, wydzielając znowu na tej samej zasadzie to agencja geologiczna. To się zmieniło tylko nazwa, bo w istocie jest to agencja wykonawcza. I gdyby to było wtedy zrobione, to wtedy i gaz w łupkach by był i szybciej dużo byłyby sprawy związane z pozyskiwaniem surowców za granicą i piękny wynegocjowany przeze mnie głównie taka była współpraca z Mongolią na współpracę na poszukiwanie pierwiastków ziem rzadkich na ich obszarze. Dziś niestety tam pojechano w latach 2009-10, niewiele z tego wyszło. I na tym w zasadzie można powiedzieć, bez agencji geologicznej, tego koordynującego narzędzia państwa do gospodarowania surowcami, do prowadzenia wykonawczo polityki surowcowej, niestety my z tych bogactw w sposób skoordynowany nie będziemy korzystać. Mamy 3, było 5, udało się z części wycofać, nawet bez żadnych strat państwa, ale mamy jeszcze 3 arbitraże międzynarodowe, bardzo poważne. No, musimy się z nimi liczyć. To są bardzo duże roszczenia w sposób nieuzasadniony. One zostały odziedziczone po rządzie PO-PSL, no, związane z koncesjonowaniem. Gdyby była agencja geologiczna, która weryfikowałaby inwestora, która by no, pomagała udzielić tych koncesji, rozpatrzyć to i tak dalej. Wtedy oczywiście rozmawiać z inwestorem, wtedy oczywiście inaczej by to wyglądało. Jestem przekonany, że takich arbitraży by nie było, jakie dzisiaj są. Ogrom sporów sądowych. No, jest potężna luka. Administracja jest, nauka jest słaba, ale jest. Nieskoordynowana w ogóle, bo przecież nie tylko Państwowe Instytut Geologiczne, ale kilka innych jednostek w Polsce. Jest administracja, są przedsiębiorstwa, nie ma tylko centralnej jednostki wykonawczej, jaką ma być Agencja Geologiczna. Jeśli to będziemy mieli, naprawdę z surowcami ruszymy w Polsce. I to natychmiast z kopyta. Jest sprawa rekultywacji również. Mamy w Polsce ogrom problemów rekultywacyjnych, pogórniczych, poprzemysłowych, które tylko Agencja Geologiczna, bo one są w ziemi, prawda? Te zanieczyszczenia, trzeba z nimi coś robić i to tylko Agencja Geologiczna jest w stanie wykonać, powołując odpowiednie spółki na przykład.
A co z polską geotermią, panie ministrze?
No cóż, polska geotermia to jest problem oczywiście od wiertów. Myśmy rozpoczęty w wyniku pewnych zapisów wprowadzonych jeszcze przez rząd PO-PSL. Mieliśmy spór z Komisją Europejską. Musieliśmy ten spór zażegnać w ten sposób, że podporządkować się pewnym wymogom takim, że będą musiały być oceny oddziaływania na środowisko na niektórych odwiertach, tych głębszych. Nawet został pokazany film. Nie wiem, czy zdążymy ten filmik pokazać. No ale udało się też program geotermalny jeśli można. Tutaj pozycja, rola pana ministra Jana Szyszko ogromna, za co mu dziękuję oczywiście. Mamy tutaj w tej chwili pokazane otwory, które są zdecydowane, są wiercone w tej chwili, albo już zostały wiercone w ostatnich tych dwóch latach. W 2019 jeszcze będą ze 2-3 decyzje pozytywne, bo są już przygotowane takie wnioski. Więc mamy tutaj mapkę pokazującą albo te, które zostały odwiercone lub będą odwiercone, są decyzje pozytywne, są decyzje negatywne, że nie ma sensu tam rozpoznawania geologicznego prowadzić i takie, które powinny być wiercone, ale od razu jako dublety geotermalne, to znaczy takie, że na pewno tam warunki na tyle dobre są, że trzeba odwiercić. To jest mapka, a gdybyśmy popatrzyli na następny slajd, no to widzimy, było 6 dotychczas geotermii w Polsce do 2017 roku, plus Toruń jako ta bez dotacji państwowej odwiercony otwór. Natomiast w tej chwili mamy 10 dodatkowych i jeszcze ze 2-3 więcej, także można powiedzieć, że jakiś 200% wzrost liczby odwiertów, instalacji geotermalnych w Polsce ma szansę się pojawić w ciągu najbliższego, jeszcze łącznie roku, czyli w ciągu tej kadencji tego rządu 200-300% wzrost liczby instalacji geotermalnych. Takie są poważne szanse, przynajmniej odwierty geotermalne badawcze, które mogą być przeznaczone, przekształcone otwory wydobywcze są. Bardzo dobre warunki okazały się w Sieradzu niedawno odwierconym, wiercony jest w tej chwili Lądek Zdrój, w Kole bardzo, bardzo dobre warunki według mojej wiedzy, chociaż nie skończono tam jeszcze odwiertu. Są zupełnie zaskakujące wyższe temperatury i głębiej niż się można było spodziewać, no ale cóż, cel tych odwiertów, o których decyduje główny geolog kraju, to jest cel taki. Rozpoznanie geologiczne w kierunku geotermalnym, czy są warunki, jakie głębokości, jakie zasolenie, jaka ilość tej wody, jaka jakość, jaka jest dyspozycyjność, czyli ile tych zasobów tam jest, ile można wziąć, ile zatłoczyć, bo trzeba zatłaczać, jako te wody odpadowe najlepiej, żeby je zatłaczać, bo są solanki, one są szkodliwe dla środowiska. To wszystko trzeba zbadać. Jeśli okazuje się, że warunki są, no to wtedy przekształcamy otwór wydobywczy i ewentualnie wiercimy drugi otwór już taki do zatłaczania odpadowej tej wody, czyli tej, która została wydobyta i w tą samą strukturę geologiczną zatłaczana, tylko dalej, żeby nie schładzać gór otworu. Wtedy, jeśli już mamy taki otwór, to mimo, że on jest drogi, to kosztuje chyba minimum 10, to jest najtańszy otwór, to nawet spodziewam się, jeden będzie około 70 milionów kosztował na Podhalu, gdzie chcemy jednak badawczo rozwiercić całą Nieckę Podhalańską do dna, do struktur krystalicznych, do głębokich struktur, które być może będzie to najgłębsze nawet otwór w Polsce. Będziemy zbadać cały sposób krążenia wód i ciepła, bo tam są pewne zagrożenia. Podobny model musimy wykonać dla Niecki Łódzkiej. Potencjał jest bardzo duży Niecki Łódzkiej. Niestety tam jest pewne zagrożenie, nadmierne pozyskiwanie wód termalnych może spowodować zanik wód pitnych, użytkowych. W związku z tym najpierw model, a więc stąd Sieradz, stąd Turek, stąd Tomaszów Mazowiecki, Poddębice. Te badania w tym rejonie pozwolą wybudować model i ten model dopiero posłuży do jeśli następny slajd pokażemy, posłuży do tego, żeby wiedzieć, gdzie odwierty można wykonywać. Na tym slajdzie, który tutaj widzimy, mamy te, które w tej chwili jest pozytywna opinia dana i już wywiercona otworem w trakcie otwierania, to jest ta górna część, a druga, która została pozytywnie przeze mnie oceniona przez głównego kraju, gdzie powinny być odwiercone otwory od razu wydobywcze, ponieważ nasza wiedza na ten temat jest na tyle dobra, że wiemy, że warunki geotermalne będą zadowalające i powinno to się ekonomicznie zamknąć, a więc taki jest sens, to są te miasta.
Co zobaczymy na filmie, panie ministrze?
Bardzo proszę. Na filmie zobaczymy, jeśli możemy go włączyć, ja może będę komentował. Zobaczymy pewne informacje na temat, na czym polega w ogóle odwiert geologiczny, dlatego że wiele protestów w Polsce było, nawet bardzo dużych, szczególnie gdzie były gaz w łupkach, niezrozumienia, czym jest naprawdę odwiert. To nie jest żadne zagrożenie dla środowiska. To nie jest żaden problem. I chciałbym, żeby widzowie
to zobaczyli. Zobaczymy tak film, później poprosimy pana ministra o komentarz i zaprosimy także widzów Telewizji Trwam do współtworzenia rozmów niedokończonych. Bardzo proszę o materiał filmów.
Krótki film ma na celu pokazanie, jak naprawdę wygląda wykonanie otworu wiertniczego do głębokości 5 km. Aby wytypować miejsce wiercenia, wykonuje się badania geofizyczne. Następnie teren przygotowywany jest podobnie jak do budowy. Wieża wiertnicza ma kilkanaście do kilkudziesięciu metrów wysokości i dość duże agregaty prądotwórcze oraz silniki napędzające przewód wiertniczy zakończony świdrem. Podczas pracy poziom wytwarzanego hałasu zbliżony jest zwykle do odgłosu traktora orzącego na polu. A 100 metrów za otaczającym wiertnie wałem ziemnym wiercenia praktycznie nie słychać. Przy szczelinowaniu jest nieco głośniej, ale i tak z odległości około 200 metrów słychać dźwięki na poziomie około 70 decybeli tylko przez kilka godzin. Przewód wiertniczy wchodzi w głąb ziemi w tempie nawet ponad 100 metrów na dobę. Dotychczas najszybsze wiercenie odbyło się w Tajlandii ponad 1500 metrów na dobę. Jeszcze kilkanaście lat temu głębokie wiercenia na ponad 5 km trwały nawet 2 lata. Dziś to kwestia kilku tygodni. Do niedawna za głębokie wiercenia uważano 2-3 tysiące metrów. Dziś natomiast, ze względu na postęp technologiczny, tempo wiercenia oraz przyjazność dla środowiska, głębokie wiercenia to 5-6 km w głąb ziemi i więcej. Wywiercony otwór jest zabezpieczony rurami okładzinowymi, najczęściej stalowymi i specjalistyczną warstwą cementową izolującą od otoczenia, więc wody podziemne są całkowicie bezpieczne. Podczas wiercenia musi się także odbywać schładzanie rozgrzanego świdra, a fragmenty rozkruszonej skały, tak zwane zwierciny, muszą być wynoszone na powierzchnię, przechowywane w bezpiecznym i odizolowanym miejscu oraz częściowo poddawane recyklingowi. Stąd wytwarzane są i wprowadzane do wywierconego otworu tak zwane płuczki wiertnicze, zawiesiny zawierające minerały ilaste i rozpuszczone sole mineralne. Przewód wiertniczy zagłębia się w coraz to niższe warstwy ziemi. Wyciągane są kolejne elementy rdzenia. W Polsce najgłębsze wiercenia przekraczają 7 km. Popatrzmy teraz, jak wygląda to w skali. Przyjmując właściwą perspektywę i patrząc w prawdziwej relacji, Widzimy, że średnica otworu jest mikroskopijna, wręcz niezauważalna w stosunku do głębokości, do jakiej wiercimy. Spójrzmy, jak wygląda szczelinowanie skał. W otwór wiertniczy wprowadzane są mikroładunki, które wybuchając perforują rurę w przewidzianych miejscach i tworzą szczeliny w skałach. Widzimy tu basen z wodą o objętości wielu tysięcy metrów sześciennych. Przez otwór wiertniczy wtłaczane są pod ciśnieniem kilkuset atmosfer płyny szczelinujące złożone z wody i rozpuszczonych soli w ilości wydawałoby się znaczącej. Wtłoczona pod ciśnieniem kilkuset atmosfer woda dokonuje tysięcy maleńkich pęknięć skał i wnika w nie. W zależności od celu wiercenia w wodzie zawarte są substancje udrażniające szczeliny, w tym szczególnie drobiny piasku, które nie pozwalają zamykać się tym szczelinom. Taka metoda szczelinowania służy do udrożnienia przepływu gazów i cieczy, które mają być wydobywane. Metoda ta jest stosowana od kilkudziesięciu lat także w Polsce, w szczególności w geotermii oraz przy wydobyciu gazu i ropy naftowej. Dzięki niej przepływy na powierzchnię są znacznie szybsze i wydobycie jest efektywniejsze. W wielu przypadkach, w polskich warunkach geologicznych bez szczelinowania, wydobycie na powierzchnię wód termalnych byłoby w praktyce niemożliwe. Gdy widzimy ten duży basen wody, przeciętnego obserwatora może ogarniać niepokój, że tak duże ilości wody są wtłaczane w głąb ziemi. Spójrzmy jednak, jak to wygląda w rzeczywistości w stosunku do głębokości wiercenia. Oto widzimy basen postawiony na końcu odwiertu. Praktycznie znika nam z pola widzenia. Ilość wody w basenie jest porównywalna do ilości wód termalnych w Toruniu, wydobywanych w zaledwie kilka godzin. Czyli ilość wody wtłoczonej jest mikroskopijnie mała w stosunku do tego, co wydobywamy z otworu geotermalnego w ciągu wielu lat eksploatacji. To ukazuje skalę ingerencji człowieka podczas wierceń w porównaniu do korzyści z tego płynących. Porównanie skali wierceń w profilu geologicznym do wysokości wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie uzmysławia, jak minimalną ingerencją w warstwie ziemi są wiercenia. I jeszcze jedno. Wiercenie na głębokość 5000 metrów zaledwie dotknęłoby niektórych miejsc największych na Ziemi równin, tak zwanych równin abysalnych dna oceanicznego, i stanowiłoby mniej niż połowę głębokości najgłębszych rowów oceanicznych.
Bogactwo naturalne Polski to temat rozmów niedokończonych. Zapraszam Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oraz zagranica 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. A my, panie ministrze, powracamy do filmu.
Bardzo proszę. No cóż, to był film, który pokazał jedną z metod badań geologicznych, odwierty, to jest kluczowa, prawda? Chcąc rozpoznać budowę geologiczną, stąd wydobywać, planować kopalnie i tak dalej, musimy ogrom tych wierceń wykonać. W Polsce tych wierceń wykonywano naprawdę wiele, wiele, tak do 85-90 roku. Potem spadała
liczba odbiorców złożowych bardzo mocno, 1/10 tego, co w szczytowych momentach było wykonywane, a te szczytowe momenty trwały, to były lata 70., lata 80., a nawet jeszcze 60., dużo więcej było niż dzisiaj, kiedy mamy ogromną przepaść technologiczną. Dzisiaj wiercimy 100 metrów, w warunkach polskich 100 metrów na dobę. Kiedyś to bywało 1/10 tego, prawda, albo nawet i mniej. Kilka metrów na dobę, technologia rozwinęła się bardzo. To, czego potrzebujemy w tej chwili, to właśnie rozwoju technologicznego. Polska zaniedbała ten moment. Przez ostatnie 40 lat technologie nowe w Polsce nie były tworzone. Naprawdę główną przyczyną jest brak tego gospodarza, tego koordynatora działań, bo administracja geologiczna nigdy nie będzie dobrym koordynatorem rozwoju technologicznego. To musi być agencja wykonawcza. Zresztą wszystkie służby geologiczne na świecie, w tych takich krajach rozwiniętych, gdzie mamy mocną pozycję geologii, to są agencje wykonawcze. Nawet jak się nazywają instytutami, to są agencje wykonawcze. I tego właśnie w Polsce brakuje. Nie oznacza to spadku wartości Państwowego Instytutu Geologicznego, tylko wzrost jego wartości, bo wtedy będzie mógł się zająć tym, do czego jest obowiązany, czyli badaniami naukowymi stricte. Ci, co się nie zajmują badaniami naukowymi, będą pracali, a pracują dziś w pionie służb, będą pracowali właśnie w Agencji Geologicznej. Efektywniej, taniej, lepiej, wykorzystując cały potencjał i rozwijając technologie geotermalne, bo tego potrzebujemy, związane z gazem i ropą w łupkach, poszukiwanie i wydobycia złóż z den oceanicznych różnych, prawda, mikrobiologicznego zgazowania węgla brunatnego, kamiennego, jeśli to jest możliwe, bo z tym to może być różnie, ale brunatnego prawie na pewno, u mnie doktorat przecież z tego zakresu powstał, więc jest to możliwe, żeby realizować takie zadania. Wiele innych, rozwój na przykład wykorzystania pierwiastków ziem rzadkich, szczególnie ze złóż niekonwencjonalnych, do warunków niekonwencjonalnych, to jest niezbędne. To możemy robić. I to jest ogrom zadań dla geologów, dla geochemików, dla technologów, fizyków, chemików. Naprawdę ogrom zadań i te pieniądze na pewno się znajdą dużo, dużo większe niż dzisiaj geologia dysponuje, bo każda inwestycja w surowce to jest zwrot największy z możliwych. Myślę, że większego nie ma, bo zresztą świat bazuje na surowcach. Dziś bez surowców się niczego nie zrobi. Dzisiaj mamy epokę surowcową. To tak jak powiedziałem, profil gospodarczy jest determinowany przez profil surowcowy. Skoro mamy taki potencjał, skoro możemy to robić, to róbmy i nie oglądajmy się ani na moment, bo każdy dzień jest stratą.
Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Pan Józefa z Kujaw.
Proszę bardzo, panie Józefie.
Panie ministrze, wsłuchując się w pana wypowiedź dzisiejszą, odnoszę wrażenie, że kraj nasz jest więc bogaty w zasoby naturalne. Powołuje się pan jeszcze na know-how i wiedzę, którą możemy wykorzystać, żeby te zasoby wykorzystać. W pewnym sensie się tu coś nie zgadza. Jak wspomniałem, pochodzę z Kujaw. Na pograniczu Wielkopolski i Kujaw mamy złoża węgla brunatnego. I tutaj żadnego know-how, wiedzy nie widzę w zastosowaniu. Można zrozumieć jedno, że mamy tylko straty ponoszone z tego bogactwa, jakie jest węgiel brunatny na Kujawach i Wielkopolsce wschodniej. Powstają olbrzymie szkody, niszczy się środowisko, doprowadza do wielkiej degradacji. Mówi pan o zasobie węgla, a nie wspomina też, że głównym zasobem Polski powinna być woda, którą się bezlitośnie w tym rejonie niszczy. W historii kopalni węgla brunatnego Konin odprowadzono z tego rejonu kilkanaście miliardów metrów sześciennych, doprowadzając do katastrofy ekologicznej Pojezierza Gnieźnieńskiego. Jak pan wie, odkrywka Tomisławice istnieje z należącym naruszeniem prawa od samego początku, tak jest. Od roku jest bez pozwolenia wodnoprawnego. Też pewnie pan o tym wie. Wie pan również o tym, że złożono skargę w 2008 roku na działalność tej kopalni. I cały czas próbuje się nadal tą kopalnię tutaj lobbować. Wspomniał pan również o 12 przeprowadzonych konsultacjach społecznych Polski. Byliśmy też i w Toruniu na tym. W zasadzie były to konsultacje sporządzone przez państwa instytut, w zasadzie nie dającym do głosu ludziom z sali i wyglądało na to, że to było robione tylko po to, żeby takie konsultacje się odbyły, ale nie mające żadnego wpływu na to, jaki ten dokument powstał. Wspomniał pan również o tym, że niektóre firmy nie dopilnowały procesu koncesyjnego. W związku z tym zrobiliście to, przyspieszyliście, uproszczając to w jakimś sposobie. Nie może być tak, że idziemy na skróty, panie ministrze. Nie może być tak, że idzie się na skróty, pomijając prawo i naprawę szkód na przykład w środowisku. Był pan w tym rejonie z ministrem Szyszko, z ministrem Gajdą. Widział pan skutki działalności tej wydobywania węgla i cóż do dnia dzisiejszego zrobiono? Nic. Poza tym, że w polityce surowcowej kraju wprowadzono, że złoże Dęby Szlacheckie, Ości, Słowo i wiele innych są złożem strategicznym. Jakie to może być złoże strategiczne, skoro ma 30 milionów? Wspomniał pan również, panie ministrze, to, że mamy
wykupione
działki na oceanie Atlantyckim. Jeszcze jedno.
Panie, ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Dobrze. Wspomniał pan również o tym, że mamy wykupione działki na oceanie Atlantyckim, które są, jak się tam zauważyłem, ważne 15 lat. To dla mnie to tak, jakbyśmy mieli na dzień dzisiejszy wykupione działki na Księżycu, które będą zrealizowane za 100 lat. Może by pan odpowiedział, kiedy zostaną naprawione szkody w środowisku wyrządzoną przez kopalnię węgla na tego koniu. Dziękuję
bardzo. Dziękuję, panie Józefie, panie ministrze.
Otóż, szanowni państwo, ja może wrócę. Nie jest prawdą, że nie można było dyskutować na konferencjach, ponieważ na każdej z tych 12 konferencji było między panelami dyskusyjnymi, które było zwykle 3 albo 4, możliwość krótkich dyskusji i pytań, ale potem była dyskusja podsumowująca, być może pana do końca nie było, która trwała zwykle co najmniej godzinę do wyczerpania pytań i tego, takiej sytuacji nie było, żeby w ogóle nie było, żeby rozmawiać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o węgiel brunatny, rzeczywiście wydobywanie węgla brunatnego bardzo często kojarzy się i rzeczywiście powoduje odwodnienie obszarów tak zwanego lej depresyjnej. To jest najpoważniejszy skutek wydobycia węgla brunatnego nie tylko w Polsce, ale na świecie. No, tego węgla brunatnego w Niemczech na przykład wydobywa się praktycznie trzy-czterokrotnie więcej niż w Polsce. No i tam sobie jakoś tym radzą. Więc można i tutaj. Rzeczywiście są sytuacje, w których to szkody są zbyt duże. Nie jest prawdą, że w polityce surowcowej wpisano te złoża, Ości Słowo, o które pan mówił, czy w południowej Wielkopolsce w Rowie Poznania złoża. Żadne złoże nie jest wpisane jako złoża strategiczne, bo takiego wykazu w tej chwili nie ma. Więc nie mamy o czym tutaj rozmawiać, po prostu wprowadzony w błąd. Są sytuacje, w których musi, na czym polega sprawa i proszę pamiętać o tym. Główny geolog kraju, minister środowiska wydaje koncesję na wydobycie i udziela użytkowania górniczego w sytuacji, kiedy są spełnione wszystkie warunki. Wszystkie oceny oddziaływania na środowisko przyjęte i zaakceptowane. Przede wszystkim wniosek inwestora jest kompletny, dokumentacja geologiczna wykonana, hydrogeologiczna dokumentacja wykonana, ale co jest podstawowa rzecz? Jest zgoda wójta lub burmistrza. Bez tego koncesja nie zostaje wydana. Więc jeżeli zostaje zgoda wójta i burmistrza dostarczona, a państwo się nie zgadzacie z tą zgodą, to znaczy, że się wybrali złego burmistrza. Proszę państwa, no tutaj się nie da inaczej tego zrobić. Wszyscy się zgadzają, że ma być wydobycie, wiedzą, jakie będą tego konsekwencje, no to rzeczywiście potem to trzeba się z tymi konsekwencjami liczyć. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że są gminy, które są bardzo zadowolone z wydobycia i są bardzo bogate. Taka gmina, przed Kleszczów, która ma kilka tysięcy osób, to jest najbogatsza per capita gmina, tak zwany współczynnik GG, wielokrotnie przewyższa, kilkunastokrotnie nawet przewyższa współczynnik GG dla tak bogatej gminy jak Warszawa. To są najbogatsze miejsca w Polsce. Tam, gdzie się wydobywa, przynajmniej niektóre z nich wydobywa się kopaliny, to są najbogatsze gminy w Polsce. Więc trzeba sobie uzmysłowić. Decyzję podejmuje społeczeństwo poprzez wybór, upoważniając wójta, burmistrza do tego, do wyrażenia zgody. To wójt i burmistrz i tak konsultuje, powinien przynajmniej to konsultować, czy może konsultować społecznie u siebie w swojej gminie. Jeśli protestów nie było, ta gmina wyraża zgodę. Jeśli są spełnione inne, bardzo wyśrubowane warunki, to taka koncesja na wydobycie jest udzielona. Ale także są odpisy na rekultywację. I trzeba pamiętać o tym, że rekultywacja potem
no, doprowadza zwykle do lepszego stanu środowiska niż on był przed rozpoczęciem wydobycia. No, także no, trzeba powiedzieć jasno, główny geolokraju nie jest tutaj decydentem w tym zakresie, że to on decyduje, tutaj ma być kopalnia i koniec. Nie. Główny geolokraju jest trochę jak sędzia, który rozpatruje wszystkie za i przeciw, wszystkie zgody, wszystkie dokumenty muszą być pozytywnie rozpatrzone przez odpowiednie organy, nie przez niego, dostarczone dokumenty, to jest weryfikowane i wszystko jest łącznie ze zgodą burmistrza lub wójta gminy, to wtedy dopiero koncesja jest udzielana na wydobycie na określonych warunkach rekultywacyjnych, bo te odpisy finansowe na rekultywację są zawsze zapewnione. Takim przykładem świetnej rekultywacji są niektóre obszary po wydobyciu siarki, gdzie było naprawdę dużo gorsze zniszczenie środowiska metodą wydobu podziemnego, przede wszystkim, chociaż nie tylko, także i odkrywkowe, duża kopalnia Machowie. W tej chwili ta rekultywacja naprawdę no, spowodowała piękne, dosłownie piękne, nowe, odrodzone środowisko naturalne. No, biolodzy twierdzą, że zoolodzy, botanicy twierdzą, że dużo lepsze niż było, bogatsze, bardziej różnorodne, bioróżnorodne niż było to 40 lat temu, kiedy rozpoczynano produkcję siarki.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
No, jestem na linii, słyszę wszystko.
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
No, wie pan, ja...
Jak ma pan na imię?
Teodor, z Górnego Śląska. Wie pan, ja mam takie wątpliwości, bo znam taki rejon, że odwierty nie były robione no, 100 kilometrów i 200, no może 100 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania. I wie pan, męczy mnie ta sprawa od 20 lat, żeby dokonać jeden otwór no, na głębokości 5000 no, do 6000, bo tam jest duży zasób gazu, ropy. No, ale to jest, nie jestem specjalistą w tej branży, tylko chciałem to zgłosić, że nasza okolica w obrębie 100-200 kilometrów nie żadnego odwiertu nigdy nikt nie zrobił. Kontrolnego odwiertu, nie? Bo to nie można winnić kogoś, tylko chodzi o to, żeby skontrolować, jakie są zasoby podziemne.
Tak, panie doktorze, dziękujemy ślicznie. Trochę telewizor nam niewyciszony przeszkadzał w tle, dlatego ciężko na pewno było panu myśli do końca pozbierać. Bardzo proszę.
Oczywiście, no, na Górnym Śląsku to nie jest sprawa, że odwiertów nie ma, a nam jest największe zagęszczenie odwiertów w niektórych obszarach karpackich, tylko takie jest duże. Natomiast rzeczywiście przygotowujemy, ja poprosiłem 3 lata temu Państwowy Instytut Geologiczny, żeby przygotował program 7 odwiertów głębokich w Polsce, rozpoznających, orientacyjnie wskazując miejsca, rozpoznających budowę geologiczną w głębno, gdzie nie znamy, a gdzie mogą być kluczowe dla nas informacje zawarte. No i taki odwiert nie został, żaden projekt przygotowany, niestety, już Państwowy Instytut Geologiczny. No, to widać, że to jednak musi być bardzo długotrwałe. Ale taki w tej chwili jest przygotowany właśnie na Górnym Śląsku, otwór na około 7 kilometrów po to, żeby dojść jak najgłębiej i poznać budowę geologiczną całej tej struktury górnośląskiej. No i taki otwór już jest, przetarg ogłoszony i chyba ktoś został już tam wytypowany, do tego nie orientuję się, także na Podhalu. No takich, więc te otwory idą, ale to są otwory, które zorganizował w istocie głównego geolokraju, a nie państwo jest tu geologiczny. Jaki rzeczywiście można powiedzieć, że prawdopodobieństwo obecności dużych ilości, ja bym ropy nie powiedział raczej, ale gazu w obszarze górnośląskim jest duże. To jest przede wszystkim tak zwane CBM, czy cold methane, metan w pokładach węgla, głębokich pokładach węgla, którego dzisiaj
Oczywiście i chyba nigdy w przyszłości, przynajmniej takimi metodami, jakie dzisiaj są, wydobywać się nie da, ale węgiel, ale ilości, znaczące ilości metanu są, podobnie jak metanu w łupkach. My musimy budować technologie, te technologie muszą być rozwijane właśnie przez Agencję Geologiczną poprzez koordynowanie współpracy różnych jednostek naukowych, no w warunkach dość czasami zamkniętych. Jeszcze wrócę do tego 15-letniego kontraktu, dnie oceanicznym, bo to technologia się, technicznie się dowiąże. Jest tyle potrzebne, żeby rozpoznanie budowy geologicznej, żeby rozpoznać złoże, dokumentację zatwierdzić i prawdopodobnie to się stanie dużo szybciej. Kontrakt jest tak bezpieczny na 15 lat podpisany. Wszystkie kraje na 15 lat podpisują kontrakt. Takie są regulacje Międzynarodowego Agencji Jednomorskiego i inne być w zasadzie odstępstwa nie mogą. Ta udokumentowanie złoża oznacza, jak na całym cywilizowanym świecie, oznacza prawo do rozpoczęcia wydobycia w przyszłości. Także nie ma tutaj zagrożenia, że ta działka nie będzie w gestii Rzeczpospolitej Polskiej.
Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się z Olsztyna Zbigniew. Panie ministrze szanowny, pamiętamy pana dokładnie, jak pan występował w telewizji Trwam. Ile pan opowiadał o gazie łupkowym, o bogactwach, prawda, naszego kraju. Kiedy dzisiaj pana widzę w telewizji, to jest w ogóle inny człowiek niż ten, który był przedtem. Ale wiadomo, jest pan...
Starzejemy się.
Jest pan dzisiaj ministrem i już pan gada całkiem inaczej. I mam krótkie pytanie do pana. Kto zatrzymał, proszę, panie ministrze, wydobywanie gazu łupkowego? Bo tak tylko zapytam się. No chyba ci, którzy dzisiaj sprowadzają gaz z Ameryki. A może pan nam powie dokładnie, ile ten gaz Ameryki kosztuje? Bo my kupujemy w Ameryce gaz w stanie gazowym. Musimy go skroplić w Ameryce. Musimy go przewieźć. Musimy do Szczecina. I proszę nam powiedzieć tak prawdziwie, bez skrętactwa, ile kosztuje nas gaz amerykański w chwili obecnej? Na pewno jest dużo droższy niż ten rosyjski. Proszę szczerze nam to powiedzieć.
Dziękujemy panie Zbigniewie. Bardzo proszę panie ministrze.
Gaz łupka najpierw. Dlaczego? Ja już wspomniałem troszeczkę podczas naszej wypowiedzi. Proszę zwrócić uwagę. Mój optymizm nie spadł, jeśli chodzi o węglowodory niekonwencjonalne, czyli gaz i ropę w łupkach. Jestem przekonany, że są znaczące ilości tego w Polsce. To, że przy 70 odwiertach nie wykazano ilości ekonomicznych, to nie znaczy, że tego gazu nie ma. Szacuje się, że takich odwiertów musi być wykonane kilkaset. W niektórych odwiertach ten gaz się pojawił. Szczególnie uważam, że są bardzo perspektywiczne, a tego nie wykonywano dotychczas albo szczątkowo w strefie karpackiej w łupkach nie sylurskich czy ordowickich, ale w łupkach dużo, dużo młodszych, tak zwanych mioceńskich. Tam ten potencjał jest ogromny. I ja bym się tutaj nie poddawał. Ale to, co ja jeszcze raz wspomnę, wydałem 10-11 koncesji daleko od siebie w różnych obszarach, różnym firmom, po to, żeby wierciły. Jednocześnie wstrzymałem po tym czasie wydawanie koncesji, przygotowując powołanie Polskiej Służby Geologicznej, czy dziś Polskiej Agencji Geologicznej, która objęłaby się, zajęłaby się tym tematem, koordynowała, bo nie ma koordynatora, nie ma gospodarza. I dopiero po kilku latach tego rozpoznania, dokumentowania ewentualnie złóż, doskonalenia polskich już technologii we współpracy z amerykańskimi firmami, przez zwrócić, że myśmy byli drudzy po Stanach Zjednoczonych, którzy wydali koncesję na poszukiwanie gazu w łupkach i ropy naftowej w łupkach, to wtedy dopiero ruszyliśmy z dalszymi koncesjami, czyli mielibyśmy tą marchewkę, tych około 70-80 koncesji jeszcze do wydania. Ja wydałem tylko 11, czyli powiedzmy około 10%, powiedzmy tam 100 kilkadziesiąt w sumie wydano. Platforma Obywatelska zarzuciła projekt powołania Polskiej Agencji Służby Geologicznej, a więc tego koordynatora całości zadań i wydała wszystkie koncesje w czambu, jak leci praktycznie każdemu, co oznacza, że nikt się nie chciał specjalnie poszukiwać. No bo każdy patrzy, no po co ma wydać kilkaset milionów dolarów, jak poczeka, jak zobaczymy, czy ktoś obok coś znalazł. A ponadto, jak się okazało, że nie idzie to, no to zaczęto jeszcze mówić propagandowo o
o emeryturach, prawda? Zaczęto mówić, że będzie wprowadzony podatek, bardzo wysoki podatek od węglowodoru, który powinniśmy, pracujemy, żeby polityka surowcowa mogła ten podatek znieść. To niestety wszystko musi trwać. I znowu może to zrobić tylko w odpowiedni sposób agencja wyspecjalizowana, żeby przygotować merytorycznie. I druga sprawa, rozwój technologii. I znowu Agencja Geologiczna musi koordynować. Ja niestety męczę się z tym projektem ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, bo on od 2 lat jest na poziomie międzyresortowym i jeszcze no, dopiero teraz trafił na Radę Ministrów. Mam nadzieję, że się uda go przepchnąć jednak przez rząd i do Sejmu, żeby trafił tak, żeby ta agencja wreszcie mogła koordynować, mogła być gospodarzem, państwowym gospodarzem wszystkich zasobów naturalnych, koordynować rozwój technologii. To jest możliwe, jestem przekonany, że damy radę. A ile kosztuje gaz? Naprawdę, przepraszam, to nie jest w gestii głównego geologa kraju, nie zajmuje się głównego geologa kraju importem gazu, te sprawy koordynuje zupełnie inny organ, przede wszystkim minister energii i tutaj, czyli kancelaria premiera, także proszę pytać o to. Myślę, że te dane są osiągalne, bo one były podawane. One są prawdopodobnie nieco tańsze od tego rosyjskiego, ale jak jest to naprawdę trochę zaskoczony jestem tym pytaniem, nie wiem. Nie wiem, to się pewnie zmienia w zależności od cen, jakie panują na rynku. To jest umowa międzynarodowa, przy której główny geolog kraju nie brał udziału.
Panie ministrze, sprawa, o której chcemy jeszcze powiedzieć, to konkurs geologia w obiektywie.
Tak. To konkursy rzeczywiście oprócz takich no, dużych programów, jak zmiany prawa geologicznego, agencja geologiczna, koncesje na Atlantyku, Pacyfiku, prawda, wiele koncesji na przenoszenie koncesji, odnawianie na nowych koncesji, prawda, i tak dalej. Naprawdę ogrom spraw, także są takie drobne rzeczy, jak nagroda Geologia 2016, 17, 18 odnowiona, ona była w 2007-2008 przyznana, potem zaniechano i znowu. To jest takie docenienie z jednej strony pracy naukowej, z drugiej strony rozwoju nowych technologii. Takie konkursy się odbywają raz do roku. Serdecznie zapraszam tych, którzy uważają, że przyczynili się w sposób znaczący do rozwoju pewnych elementów surowcowych w Polsce geologicznej, żeby mogli składać takie wnioski. A i konkurs obiektywny to też tak fotografia, prawda, dla młodzieży, tak jak ten film, który Państwo tutaj widzieli, został kalendarz wydany. To są oczywiście bardzo niewielkie nagrody. W przypadku tego konkursu geologia obiektywnie, bodajże tam nagroda była 1000 zł, amatorskie zdjęcie, ale to też warto, bo i studenci, i uczniowie biorą w tym udział, więc to jest takie propagowanie naszej wiedzy, naszej w obrazie wiedzy geologicznej wśród młodzieży. To jest bardzo, bardzo według mnie wartościowa inicjatywa. To są takie drobiazgi.
I jeszcze słowo o duszpasterstwie geologów.
A, rzeczywiście, to bym chciał, akurat korzystając, że jesteśmy na antenie telewizji Trwama, mam nadzieję, zapraszam również do audycji w Radio Maryja o godzinie 21.30 dzisiaj, gdzie będziemy więcej mogli rozmawiać, odpowiadając na rozmowy, w rozmowach telefonicznych również. To wróciliśmy do reaktywacji w zeszłym roku z Toruniu. Tutaj właśnie odbyła się pielgrzymka geologów, duszpasterstwa geologów. Pierwszy raz się odbyło w 2006 roku na Górze Świętej Anny. Potem była chyba drugi raz na Górze Świętej Anny, potem we Wrocławiu, potem teraz właśnie w Toruniu. W tym roku najbliższym w połowie lutego będziemy w Lądku Zdroju. Serdecznie zapraszam. Ogłoszenia się niedługo pokażą na stronie, myślę, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Jeśli nie, to w Polityce Surowcowej Państwa jednym z numerów, który się ukaże, będą informacje i będzie to pewnie w przeglądzie geologicznym wydawanym przez Państwowy Instytut Geologiczny. Tam informacje zawrzemy. Zapraszamy do Lądka Zdroju w połowie, nie listopada powiedziałem, lutego.
Lutego.
Mamy tam sanktuarium, także myślę, że geolodzy spotkają. Zapraszam serdecznie z rodzinami, bo to jest taki okres, że można weekendowo spędzić czas w Lądku. Tam są jakieś wyciągi i tak dalej, także zdrojowe sprawy. Serdecznie zapraszam. No i oczywiście, jak to na pielgrzymce, modlitwa.
2 minuty do zakończenia tej części naszego spotkania. Bogactwa naturalne Polski. Z czym zostawiamy widzów telewizji Trwam, panie ministrze?
Nie tyle z nadzieją, bo nadzieja jest bardzo ważna, to jest najważniejsza, prawda, to my wiemy.
ale także no, z prośbą o wsparcie, żebyśmy mogli naprawdę działać dalej, rozwijając te technologie, rozwijając, organizując państwo. Udało się sporo zrobić. Najważniejsze sprawy dbające o interes państwa zostały załatwione, jeśli chodzi o zmiany prawne. Mamy ciężkie arbitraże, bardzo ciężkie arbitraże i bez Agencji Geologicznej wygranie tych arbitraży międzynarodowych naprawdę będzie trudne, chociaż w mojej opinii roszczenia są zupełnie nieuzasadnione, ale niestety ogromne. Państwo polskie pod względem organizacyjnym nadal wymaga działań, no i te działania rząd prowadzi, przygotowuje na Radzie Ministrów Polska Agencja Geologiczna. Jeśli ustawa przejdzie, naprawdę to będzie najważniejszy krok. No i oczywiście chodzi o to też, żeby przyjąć politykę surowcową państwa. Program, projekt w najbliższym miesiącu zostanie, mam nadzieję, przekazany na Komitet Stały Rady Ministrów, a potem do Rady Ministrów. Także do maja, tak jak to było przewidziane, w ciągu 3 lat polityka surowcowa będzie przyjęta. Nigdy jej dotychczas w Polsce nie było, a więc jak ona ma wyglądać, zobaczymy. Rozpoczęliśmy w 2006 roku przygotowanie polityki surowcowej. Była w dalszym zręby były gotowe. W 2007 roku rząd skończył przedwcześnie swoją działalność, zarzucono te prace, no i do nich powróciliśmy w 2016.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gościem telewizji Trwam był pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, wiceminister środowiska. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bóg zapłać i dziękuję także państwu, widzom telewizji Trwam. Z Panem Bogiem.